A w naszym programie Czas na Wiadomości zapraszam Grażyna Bagińska. Kondycja myślenia 25 lat po encyklice Fides et Ratio. Pod takim hasłem w ramach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się dziś sympozjum naukowe. Fides et Ratio, czyli wiara i rozum, to encyklika świętego Jana Pawła II ogłoszona w 1998 roku. Dotyczy ona relacji między wiarą a rozumem z punktu widzenia Kościoła. Ojciec Zdzisław Klawka, profesor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, rektor uczelni, zwrócił uwagę, otwierając sympozjum, że Fides et Ratio to jedna z fundamentalnych encyklik.
Trzy encykliki Jana Pawła II, Evangelium Vitae, Veritatis Splendor i Fides et Ratio, to są fundamentalne encykliki natury cywilizacyjnej, bo na tych encyklikach można budować szczęśliwą, pewną przyszłość.
Ksiądz biskup Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej, w swoim wystąpieniu wskazał, że nauka i religia to dziedziny odrębne i autonomiczne, jednak dopełniają się nawzajem i powinny być ze sobą w przyjaźni. Zwrócił też uwagę na korzyści, jakie obie dziedziny dają sobie nawzajem.
Religia daje nauce dyrektywy etyczne. Religia demaskuje pozorną wiedzę, wiedzę, która jest sprzeczna z nauką objawioną. Religia daje nauce integralną wizję człowieka, zabezpiecza to, co się nazywa transcendentnym wymiarem osoby ludzkiej. Ukazuje źródło i sens życia człowieka, jego godność i ostateczne przeznaczenie. Nauka natomiast bywa dla religii czynnikiem oczyszczającym. Chroni religię przed zabobonem, fideizmem, irracjonalizmem, subiektywizmem, formalizmem. Nauka dostarcza religii, informacji, szczegółów o człowieku.
Organizatorami sympozjum są Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Instytut Pamięci i Tożsamości imienia świętego Jana Pawła II i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Ponadmedialny nad wydarzeniem sprawowały m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. Eksperci mówią, że zaproponowane zmiany unijnych traktatów zagrażają suwerenności Polski. To, jak ostrzegają, Bruksela za nas będzie decydowała w kluczowych kwestiach dotyczących obronności, edukacji czy strategicznych surowców. Więcej w materiale Anny Wusek.
W tym tygodniu Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport rekomendujący zmianę unijnych traktatów. Dokument liczy 110 stron i zawiera propozycje 267 zmian. Główne to odebranie państwom członkowskim prawa weta w 65 obszarach oraz przesunięcie do Brukseli wielu kompetencji państw narodowych. Raport przewiduje też ustanowienie euro obowiązkową walutą dla krajów członkowskich. Prawnik i europeista profesor Marcin Szewczak mówi, że proponowane zmiany sprowadzą Polskę do państwa kadłubkowego, które będzie mogło przeprowadzać wybory i będzie miało rząd, pozbawiony jednak możliwości samodzielnego decydowania.
Te kompetencje, które są dzielone Unią Europejską, przejdą praktycznie w 100% na jej wyłączność, czyli nie będziemy mieli żadnej możliwości zmiany, żadnej możliwości własnego zdania i własnego głosu w takich kwestiach istotnych, które będą dotyczyły edukacji, będą dotyczyły obronności, będą dotyczyły naszych zasobów strategicznych, surowców, ale również będą dotyczyły tych nowych wyzwań związanych z transformacją energetyczną. To wszystko spowoduje, że za Polskę tak naprawdę będzie decydowała Bruksela, będzie decydowała większością głosów. Nawet nie będziemy wówczas w stanie zbudować sobie jakiejś grupy państw, które mogłyby się temu przeciwstawić.
Treść raportu została uzgodniona przez przedstawicieli Europejskiej Partii Ludowej, Socjaldemokratów, Liberałów, Zielonych i Lewicę. Przyjęcie dokumentu przez Komisję Spraw Konstytucyjnych jest wstępem do wielostopniowej procedury zmiany unijnych traktatów. W następnej kolejności trafi on pod obrady i głosowanie Parlamentu Europejskiego. Może to nastąpić już podczas listopadowej sesji plenarnej.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o ostrożność podczas podróży w okresie uroczystości Wszystkich Świętych. W najbliższych dniach wielu Polaków będzie przemieszczać się po kraju, odwiedzając na cmentarzach groby swoich bliskich. Spora część wybierze samochód jako środek do podwania. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk wskazuje, że należy pamiętać o kilku zasadach, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo.
Po pierwsze, sprawdźmy przed wyjazdem stan naszego samochodu. Poziom oleju, działanie żarówek oraz dolejmy płynu do spyskiwaczy. Zaplanujmy podróż tak, abyśmy nie musieli gnać na łeb na szyję. Zdejmijmy nogę z gazu i pamiętajmy, że ruch na drogach będzie zdecydowanie większy, przez co nasza podróż potrwa dłużej niż zwykle. Zabezpieczmy przewożone z niczej wiązanki. Te ułożone w nieodpowiedni sposób podczas ewentualnej, nawet niegroźnej kolizji, zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Stają się szklanymi i plastikowymi pociskami, które pływają bez ładu i składu po całej kabinie auta.
Piotr Błaszczyk dodaje, że udając się na cmentarze powinniśmy patrzeć na znaki i nie jeździć na pamięć. W związku ze zwiększonym ruchem policja może bowiem zmieniać organizację dróg, szczególnie w okolicach cmentarzy. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zaapelował też, abyśmy pamiętali o tym, by za kierownicę nie siadać pod wpływem alkoholu. Ponad 2 miliardy 600 milionów złotych wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach zaliczek tegorocznych dopłat bezpośrednich. Wypłata części środków przysługujących rolnikom odbywać się będzie do końca listopada. Unijne fundusze w formie zaliczek są wypłacane w wysokości do 70% pełnej płatności. Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ryszard Zarudzki szacuje, że otrzymało je dotąd ponad 600 tysięcy osób.
Mierzmy to pewną miarą, miliardy, ale to miliardy są związane z tym, że jest 14 milionów hektarów, które są objęte płatnościami, a w swoim bezpośrednim przełożeniu no to jest później podzielenie tego na poszczególne gospodarstwa, na 1 350 000 składających wnioski.
Poza dopłatami bezpośrednimi rolnicy otrzymają też zaliczki do płatności obszarowych. Ich wysokość wyniesie 85% pełnej stawki. Pozostała część przysługujących rolnikom kwot będzie wypłacana przez ARiMR od grudnia do czerwca przyszłego roku. W tegorocznej kampanii rolnicy złożyli ponad 1 024 000 wniosków o dopłaty bezpośrednie, a pula środków na ich realizację wynosi blisko 17 miliardów złotych. Tej nocy zmieniamy czas z letniego na zimowy. Zegarki cofamy z godziny 3 na godzinę 2, a więc możemy spać o godzinę dłużej. Ustalenia dotyczące czasu letniego zostały wprowadzone przez państwa europejskie w ubiegłym wieku, a ich celem było oszczędzanie energii, w szczególności w czasie wojny i podczas kryzysu naftowego w latach 70. XX wieku. Dziś w wymiarze ekonomicznym zmiany czasu to głównie koszty. Szczególnie zauważalne są one w systemach logistycznych, tam gdzie wykorzystywany jest system pracy zmianowej. Lekarze zwracają też uwagę, że zmiana czasu może spowodować problemy ze snem, mówi psychiatra profesor Adam Wichniak.
Bardzo ważne jest, żeby właśnie zwrócić uwagę, czy to wydłużenie tego okresu nocnego nie spowoduje spadku aktywności, mniejszej ekspozycji na światło słoneczne, no bo jeżeli tak się stanie, no to niestety 2 do 4 tygodni po tym nastąpi pogorszenie jakości snu, pogorszenie też samopoczucia psychicznego, bo wiele osób na spadek natężenia światła reaguje pogorszeniem nastroju.
Czas zimowy będzie obowiązywał do ostatniej niedzieli marca 2024 roku. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Jutro na północy kraju zachmurzenie duże i miejscami deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. Temperatura od 9 stopni na północnym wschodzie, około 15 stopni w centrum i na zachodzie do 17 stopni na południu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy. Nad morzem i w rejonach podgórskich w porywach do 65 km na godzinę, w Tatrach do 70 km na godzinę, a w Sudetach do 80 km na godzinę. Na barometrach jutro 1001 hektopaskali.